dobry, Sławomir Szczepaniec wita serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. Jest grudzień 2022 roku, a dziś spotkanie specjalne, spotkanie z moim stałym współpracownikiem cyklu, czyli pastorem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Sławomirem Wcisło. W tej chwili mieszkasz w Myszkowie, prawda?
No tak, zgadza się. Zmieniłem miejsce zamieszkania, ale to już dawna stosunkowo sprawa, bo w sumie długo żeśmy się nie słyszeli, a i także nie widzieli, ale cieszę się, że możemy dzisiaj porozmawiać na tematy biblijne.
Temat znamienny, temat mógłbym rzec bardzo prosty chyba dla takiego pastora z wieloletnim doświadczeniem wytrawnego mówcy i kaznodziei. Prosty?
Czy on jest prosty? Ja bym powiedział tak, że w teorii on jest prosty, natomiast w życiu bywa różnie i często taka troska, ludzka troska przebija się na powierzchnię, a Boże obietnice jakby schodzą w życiu na dalszy plan.
Dokładnie, bo dzisiejszy werset bazowy, na którym będę opierał nagranie, to werset z pierwszego listu Piotra, 5 rozdział, werset 7. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Jak myślisz, o co troszczą się ludzie?
No, na pewno się o wiele rzeczy można troszczyć. Można się troszczyć o sprawy bytowe, o pracę, czy jej nie straci człowiek. Małe dzieci mają też swoje troski, zmartwienia, czasami choroby, czasami problem w szkole, czasami kwestie takie psychiczne związane z konfliktami. Wiele jest naprawdę rzeczy. Myślę, że gdybyśmy zrobili ankietę, to byśmy całkiem sporą listę na ten temat otrzymali.
A ja mam dla ciebie prezent świąteczny, właśnie taką ankietę, która ukazała się w Polityce i to jest numer 52, rok 2002, numer Polityki, którego z poniżej wymienionych zjawisk społecznych i politycznych obawia się pani najbardziej. Muszę powiedzieć, że w przeciągu 5 lat dokonała się pewna rewolucja, bo w 2017 roku martwiliśmy się głównie o zamachy terrorystyczne oraz napływ uchodźców do Polski. Niektórzy wspominali również o nowej wojnie, no i część osób bała się zubożenia na starość. Niepewna przyszłość rodziny i dzieci, utrata pracy to również takie czynniki, które były obecne, natomiast w tej chwili wyobraź sobie, że boimy się przede wszystkim. I to jest ponad połowa odpowiedzi. Inflacji, drożyzny, wysokich rat kredytów, napaści Rosji i wojny. To jest drugi powód, który najczęściej jest tutaj podawany przez respondentów polityki jako powód troski, a także niepewnej przyszłości rodziny dzieci, wpływu Kościoła na państwo, zubożenia na starość, efektu globalnego ocieplenia, klęsk pogodowych, smogu, powrotu rządów Platformy Obywatelskiej. Ja nie chciałem wcześniej mówić, ale tutaj też było zapisane, że kontynuacji rządów PiS, zamachów terrorystycznych, utraty pracy, a zatem można bać się wszystkiego. No skoro można bać się wszystkiego, to czy Pismo Święte w jakiś sposób odnosi się do tych naszych lęków?
No na pewno Pismo Święte się odnosi i odnosi się w sposób jak najbardziej pozytywny, bo zapewnia nas o Bożej pomocy w związku z różnymi problemami i zagrożeniami. Część tych zagrożeń może być realna i rzeczywiście pewne rzeczy mogą nas w życiu spotkać, a inne mogą być po prostu tylko
wytworami naszego umysłu,
wytworem naszej wyobraźni, czy po prostu no, mogą być realne, ale akurat się nam nie zdarzą, prawda? Więc w związku z tym, że nie mamy wpływu na wiele czynników.
Oczywiście, zwróciłeś tutaj uwagę na duchowego człowieka, a jeśli pozwolisz, to ja nawiążę może do tego rozdziału Ewangelii Mateusza, to jest 6 rozdział i te wersety od 25 do 34 przeczytam. Dobrze?
Proszę bardzo.
Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czy życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu, nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swojej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? No, niektórzy mówią, że tutaj jest mowa o łokciu, dołożyć łokieć do swego wzrostu. A odzienie? Czemu się o nie zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które jest dziś, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przeodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przeodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebiański wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszcie więc się zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. I to jest ciekawe, bo te wersety Ewangelii świętego Mateusza są adresowane głównie do wierzących, prawda?
No zgadza się, oczywiście, no bo dla niewierzących to jest to, nie jest to przewodnik życiowy.
A ja często spotykam chrześcijan, którzy są obok mnie, nie wiem, nominalni czy prawdziwi, trudno oceniać serce. Oni mówią, Bóg jest obok, nie reaguje, nie rozwiązuje różnych problemów na ziemi. Dlaczego jest to możliwe? Dlaczego Bóg pozostaje głuchy na wiele naszych trosk?
No nie możemy powiedzieć, że Bóg pozostaje głuchy. Natomiast ze sobie z wiadomych powodów nie odpowiada na nasze modlitwy w taki sposób, jak my byśmy tego oczekiwali. Dlatego, że on po prostu lepiej wie, co jest dla nas lepsze, co jest dla nas w dłuższej perspektywie korzystniejsze i dlatego nie spełnia naszych próśb, bo być może te uzyskane od niego błogosławieństwa moglibyśmy tak wykorzystać w sposób nieodpowiedni, które ostatecznie by nas od Boga zamiast przybliżyć, to by nas od niego oddaliły. Moglibyśmy na przykład wpaść w pychę, w zarozumiałość, źle wykorzystać środki materialne, o które często ludzie proszą. Więc to pokazuje, że Pan Bóg po prostu lepiej wie, co dla nas jest potrzebne i należy mu zaufać.
Ja ze swojej strony chciałbym tutaj dodać fragment dotyczący się relacji, ponieważ tak sobie myślę, jak to wytłumaczyć w prosty sposób. Poprosiłem człowieka na ulicy, żeby pomógł mi i on powiedział, nie pomogę ci, ale kiedy zwracam się do mojego ojca, z którym łączy mnie relacja, praktycznie nigdy nie zdarzyło się, że mój ojciec mi nie pomógł. A zatem pytanie, jaką relację masz z Ojcem Niebieskim? Czy jest to dla ciebie ktoś obojętny, ktoś z ulicy, czy też jest to dla ciebie kochający ciebie ojciec?
No, ja bym powiedział, że nawet ten ktoś z ulicy to nie powinien być dla nas obojętny, tylko powinniśmy nawet w osobie nieznajomej odnajdywać bliźniego. Tak tutaj przecież mówi nam przypowieść o Samarytaninie miłosiernym, prawda, który nieznajomemu okazał zainteresowanie i udzielił pomocy. Więc to jest pierwsza rzecz. No a w kwestii drugiej, dotyczącej Boga, no to tym bardziej powinniśmy mieć z nim bliską relację i o to się przede wszystkim troszczyć, tak?
Ja chciałbym przejść teraz troszeczkę do przodu, ale może nie za daleko do przodu, dlatego że Pan Jezus powiedział tutaj, nigdy więc nie zamartwiajcie się o następny dzień, bo następny dzień będzie miał własne zmartwienia. Każdy dzień ma dosyć własnych problemów. To jest werset 34 z 6 rozdziału Ewangelii Mateusza. W innym przekładzie, Nie martwcie się o jutro, bo dzień jutrzejszy zatroszczy się o siebie. Każdy dzień ma dosyć swoich kłopotów. To jest bardzo ciekawe, bo Pan Jezus, można powiedzieć, że mówi to, co mówi współczesna psychologia, żebyśmy żyli chwilą teraźniejszą, żebyśmy zrobili to, co w naszej mocy da się zrobić, a nie patrzyli 20 lat do przodu. Już tak zażartuję. Czemu? No bo tak naprawdę ja wiem, doskonale wiem, że nawet dziś w nocy mogę zasnąć i się nie obudzić. A często przecież zdarza mi się wybiegać 20 lat do przodu.
No cóż, więc trzymajmy się precyzyjnie temu przekazowi Słowa Bożego, bo ten tekst nie wskazuje o tym, że w ogóle nie mamy myśleć o przyszłości, nie mamy układać planów, które nieraz całkiem daleko wybiegają, no bo popatrzmy, młody człowiek nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, ale podejmując decyzję o wyborze szkoły, do jakiej się udaje, często decyduje naprawdę o drodze swego życia zawodowej, która przecież trwa aż do starości. Więc to jakby determinuje naszą przyszłość, ale ostatecznie oczywiście często bywa tak, że ludzie pracują, uczą się jednego, a pracują w zupełnie innej dziedzinie. Też tak bywa, prawda? Także często jeszcze jest ten czynnik od nas niezależny, który powoduje, że nasze plany ulegają zmianie. Nie, i to jest wiele takich czynników, nie tylko jeden. Tutaj korekta. No a nad tym wszystkim jeszcze jest Pan Bóg, który prowadzi nieraz w sposób zupełnie niezwykły, cudowny. Nigdy nie planowałem w młodości, żeby być sługą Bożym, jako pastor służyć, prawda? To było coś dla mnie nie do pomyślenia, no a tak się stało. Ale to oczywiście jeden z takich całkiem małych przykładów, często zupełnie jeszcze inaczej życie ludzkie biegnie.
Ja się uśmiecham, bardzo się cieszę, że o tym mówisz. Pamiętam jeszcze, dziś opowiadałem koledze, jak w nocy przyśnił mi się egzamin z elektrotechniki. To był dla mnie ciężki sen, ja się obudziłem chyba z krzykiem, a tymczasem Sławomir Wcisło, pastor z Myszkowa, kończył elektrotechnikę w Krakowie, prawda?
No tak.
Tak to się zdarzyło. Dawne czasy, dzisiaj zajmujesz się czymś innym, może zajmujesz się prostowaniem ścieżek. Ja tobie muszę powiedzieć, że ostatnio uruchomiono obwodnicę, a zatem ja, człowiek pracujący w Gliwicach, korzystam z tego w sposób bezpośredni i po prostu łatwiej mi się jedzie, po prostu. Ja znajduję w Piśmie Świętym, w Przypowieściach Salomonowych, w 3 rozdziale, wersety 5-6, o prostowaniu ścieżek, o zaufaniu do Pana. Pozwól, że przeczytam. Z całego serca Panu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku. Poznawaj Go na każdej drodze, a On Twe ścieżki wyrówna. Mowa tu o Bożym prowadzeniu. Powiem Tobie szczerze, Ty o tym wspomniałeś, o pewnych opatrznościach, o tym, że Bóg potrafi reagować na nasze potrzeby. Swego czasu mieliśmy taką rozmowę prywatną i miałeś powiedzieć właśnie o pewnym małżeństwie osób wierzących, którzy mieli chore dziecko. Czy mógłbyś o tym powiedzieć?
Dzieciątko chorowało, nie rozwijało się w sposób odpowiedni do wieku, w którym było. No i to było oczywiście dużym ciężarem, zwłaszcza dla małżonki mojego znajomego. Miała ona na imię Ewa i powodowało, że przy kolejnych zmianach życiowych związanych ze służbą męża, który przeprowadzał się na inny teren służby, no powodowało to, że jak to bywa, prawda, powstawało pytanie, co dalej, jeśli chodzi na przykład o leczenie chorego dziecka. No i okazało się, że w zasadzie przeprowadzając się kilkukrotnie, za każdym razem zmiana miejsca pobytu okazywała się korzystna z punktu widzenia postępu w odzyskaniu zdrowia czy też rehabilitacji właśnie ich dziecka. No i dzisiaj Ewa patrzy, że to były po prostu rzeczy opatrznościowe, kierowane ręką Boga, a spowodowały te doświadczenia takie u niej pełne zaufanie do Boga właśnie w Jego prowadzeniu w różnych sprawach, które dotyczą nas ludzi.
Piękny przykład opatrzności Bożej, przykład prostowania ścieżek ludu Bożego, przed chwilą opowiedziałeś, a ja w tej chwili chciałbym wspomnieć o Piśmie Świętym, bo ono też zawiera wiele wskazówek, które mogą pozwolić nam uniknąć różnego rodzaju trosk. Skomentujesz?
Bardzo proszę, spróbuję. No, ja chciałbym powiedzieć tak, że pierwsza rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest Boża obietnica. W ogóle powinniśmy trzymać się Bożych obietnic, karmić się nimi. Jest taka obietnica, o której napisał psalmista, że chociaż był młody i zestarzał się, widział wiele rzeczy w swoim życiu, to nigdy nie widział ludzi, którzy boją się Boga, żeby chodzili głodni, nie mieli się w co odziać, albo musieli żebrać, czyli no, być już zupełnie pozbawionych środków i możliwości zarobkowania. A więc jest to piękna obietnica, która wskazuje na to, że tych podstawowych rzeczy potrzebnych do życia dzieciom Bożym nie zabraknie, choćby przechodzili przez różne trudne sytuacje życiowe, prawda? Jest to piękna obietnica. Druga obietnica, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to po prostu historie biblijne. Często możemy własne życie w nich odnaleźć i te historie biblijne, opisywanie różnych doświadczeń życiowych, czy to Abrahama, który przecież zaufał, można powiedzieć, na 100% Panu Bogu, opuszczając dostatni kraj, w którym mieszkał, czy też Mojżesza, prawda, który przecież miał wspaniałe perspektywy, a dla wierności Panu Bogu zrezygnował z tych perspektyw bycia przywódcą Egiptu, dlatego że dla niego liczyła się przede wszystkim wierność Panu Bogu, a Egipt oferował ze strony materialnej czy ze strony władzy duże możliwości. Natomiast niestety religia Egiptu była religią fałszywą, pełną pogaństwa, bałwochwalstwa, a w tym Mojżesz nie chciał uczestniczyć. I jako młody człowiek podjął decyzję, że on skieruje się w stronę Pana Boga, zrezygnował z tego, żeby nazywano go Egipcjaninem, że zrezygnował z tego, że nazywano go synem córki Faraona, a więc określił siebie jako Hebrajczyka. No i to oczywiście powodowało, że nie miał takich możliwości, jakie dawało pochodzenie od rodziny Faraona. I to są przykłady, prawda? Poza tym to, co już zaproponowałeś, prawda, byśmy się zbytnio nie troszczyli, a więc potrzebny jest taki rozsądek. A ja bym jeszcze podkreślił znaczenie zaufania, wiary i zaufania, prawda, bo jeśli Pan Bóg coś obiecuje, no to On dotrzymuje słowa, chociaż czasami mi się wydaje, że jest to najtrudniejsze dla przyjęcia przez ludzi, czasami wystawia nas na próbę. Ta próba jest związana nieraz z czasem, który upływa, a my nie wiemy, kiedy się ten czas próby zakończy. No i mamy przykłady też biblijne, że często to były dla ludzi najtrudniejsze, jak na przykład dla Józefa, który był w więzieniu. Mówię o Józefie, synu Jakuba, patriarchy, prawda? Czy też inny przykład, to jest choroba Hioba, która wydawała się, że już nieuchronnie prowadzi go do śmierci. Czy też możemy wspomnieć Jana Chrzciciela, który nawet zwątpił w Jezusa w pewnym momencie, bo sam składał świadectwo, że to jest baranek Boży, a gdy siedział w więzieniu, no to zaczął wątpić i tam kolejny raz próbował się upewniać o tym, o czym już sam wcześniej głosił. No więc ten czas jest próbą, ale jak te historie uczą, ostatecznie wszyscy ci poddani próbie okazali się zwycięzcami. Nawet Jan, który stracił swoje życie, ostatecznie jest zwycięzcą, a Pan Jezus go określa jako największego z tych, którzy się z niewiast urodziły. Podobnie być może w naszym życiu będziemy poddani różnym próbom, czy to nawet chorobom, ale ostatecznie najważniejsze jest zwycięstwo, bo ludzkie życie może trwać raz dłużej, raz krócej, ale ostatecznie je tracimy, prawda? Mówimy tu o doczesnym wymiarze. Natomiast w wymiarze wiecznym chodzi o to, abyśmy byli z Bogiem na zawsze.
Tak, niektórzy z chrześcijanie, z którymi rozmawiam, mówią, że ich doświadczenia ciągną się od lat i mówią tak, wygląda na to, że nie będę miał sił ich znieść. Czasem słyszę słowa, ja nie wytrzymam. No, nawet słyszałem o tendencjach ucieczkowych, odbiorę sobie życie. To mówią chrześcijanie. A tymczasem Pismo Święte w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział, 13 werset, mówi, że Bóg jest obok. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. Bóg jest wierny swoim obietnicom, które sam daje, w związku z tym nie pozwala, aby spotkało nas doświadczenie ponad nasze siły. Ten przykład, który ja tutaj o kuszeniu wcześniej przeczytałem, nie wiem, czy on jest tu adekwatny, wolałbym tutaj może troszeczkę wcześniejszy, troszeczkę nowocześniejszy przykład. No ale dobrze, spójrzmy do Pisma Świętego, wspomniałeś o obietnicach. Psalm 145, werset 20. Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują. Którzy Go miłują, tak? Pytanie, czy miłujesz Pana Boga? Jeremiasz, 1 rozdział, 8 werset. Nie bój się ich, bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować, mówi Pan. Psalm 33, werset 8. Lecz Pan nie spuszcza oczu z tych, którzy się Go boją. No i teraz docieramy do psalmu 55, werset 23, który mówi: zrzuć swą troskę na Pana, a On Cię podtrzyma. Sławku, jak ja mam to wykonać? Wiele osób, z którymi rozmawiam, nie wie, jak mają zrzucić tą troskę na Pana. Jak to ma wyglądać? Co trzeba zrobić? Jaki będzie efekt końcowy?
No, odpowiedź znowu powiem, że jest prosta, a z wykonaniem może być różnie. No po prostu trzeba uwierzyć w to, co Słowo Boże mówi. Trzeba uwierzyć, nawet wtedy, gdy się tego jeszcze nie doświadcza, danej obietnicy, danego błogosławieństwa, należy uwierzyć, że Słowo Boże jest prawdą i że mamy wiele dowodów na to, że to Słowo Boże jest prawdą. No to są nasze wcześniejsze doświadczenia życiowe albo właśnie historie biblijne. No i po prostu należy w to uwierzyć.
Dobrze.
Tylko tyle. I aż tyle.
Dobrze. Powiedziałeś to wszystko, natomiast część chrześcijan mówi o tych troskach bogów, wstają z kolan i nadal schodzą zgarbieni. Czyli najwyraźniej nie potrafią oddać tego Panu, tylko następnego dnia będą mówić jeszcze raz to samo. Jeszcze raz to samo. Jeszcze raz to samo. Drodzy słuchacze,
to nie szkodzi, ale czasami dochodzi do takich przełomów i tutaj chciałbym podać przykład Jakuba, który był strwożony w sytuacji, w której się znalazł. Mianowicie groziło mu niebezpieczeństwo od własnego brata. No i wiemy, że był przerażony tą perspektywą spotkania z bratem Ezawem, który czyhał na jego życie i on sobie z tego zdawał sprawę. No i wtedy sprawozdanie biblijne podaje, że on cały swój obóz, cały swój dobytek, a także dzieci, żonę przeprawił na jedną stronę potoku, który tam się znajdował, a on postanowił noc spędzić na modlitwie. No i odpowiedź Boga była taka, że oto przybył posłaniec Boży, aby błogosławić Jakubowi. A Jakub myślał, że to wróg na niego jakiś napadł, być może jakiś rozbójnik albo jakiś bandyta, który akurat tam przebywał w tym terenie i się gdzieś może ukrywał. No i rozpoczęła się walka. ta walka zakończyła się Bożym błogosławieństwem, bo Jakub w końcu zrozumiał, że nie, to nie jest wróg, ale jego przyjaciel. I Jakub złapał się tego Bożego wysłańca i powiedział: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. I wtedy właśnie otrzymał nowe imię, Zwycięzca, prawda? Bo to oznaczało imię, które otrzymał Izrael, Zwycięzca. No i był zupełnie już innym człowiekiem, już brata się nie bał, chociaż jeszcze nie spotkał się z bratem, ale wiedział, że wszystko będzie dobrze. No i faktycznie tak też było. Jest to, uważam, piękna historia, z której możemy się dzisiaj dużo, dużo nauczyć.
Zwróćmy uwagę na 6 rozdział Ewangelii Mateusza i przeczytajmy jeszcze raz uważnie werset 33. Starajcie się naprzód o królestwo i jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam przydane. Co? No to wszystko, o co się troszczymy. Czy będą to jedynie sławku błogosławieństwa duchowe, czy też będą to błogosławieństwa cielesne?
Przede wszystkim na pierwszym miejscu mamy tutaj się troszczyć o sprawy duchowe, a o sprawy doczesne też mamy oczywiście ich nie zaniedbywać, ale pozostawić je Bożemu błogosławieństwu. No i wtedy możemy się spotkać właśnie i doświadczyć Boga jeszcze także w tym wymiarze. Ja chciałbym opowiedzieć takie doświadczenie, które dzisiaj opowiedziała mi młoda osoba, która jest w wieku szkoły średniej, nastoletnia dziewczyna, która już od młodości przejawiała takiego, bym powiedział, Bożego Ducha. No i między innymi znana była ze swej uczciwości w szkole, do której, jak jeszcze w szkole podstawowej, uczęszczała. Między innymi była znana z tego, że ma taką zasadę, że nie ściąga podczas różnych prac, nie wywiadówek, tylko sprawdzianów, kartkówek. I no, pani o tym też wiedziała, więc pozwalała jej przebywać na przykład w pomieszczeniu, gdzie nikt jej nie pilnował, w osobnym zupełnie pomieszczeniu. Tam mogła nawet się napić jakiejś herbatki i nie była zupełnie pilnowana. Czyż to nie jest piękne, że po prostu ludzie mogą tak ufać osobie, która jest wierna pewnym zasadom, Bożym zasadom?
Zastanawiam się, czy mogę Bogu powierzyć te najtrudniejsze sprawy w moim życiu. Wiesz, bo proste łatwo. Łatwo jest mi uwierzyć, że proste mogę, ale mam pewne sprawy naprawdę trudne. Ty, Sławku, znasz te sprawy, nie będziemy o nich mówić. Czy mogę takie najtrudniejsze sprawy powierzyć Bogu? No bo one są nie do rozwiązania.
Panu Bogu możemy każdą sprawę powierzyć. I tą drobną, codzienną, i te, można powiedzieć, które rzutują na całe nasze życie. Jak najbardziej. Wszystkie sprawy możemy powierzyć Bogu.
Dobrze. Mowa jest również w Piśmie Świętym o pokoju Bożym, który przewyższa wszelki umysł. On będzie strzegł naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. I ten pokój, ten Boży pokój, to jest taki wynik wiary w to, że Bóg nas prowadzi, że poświęciliśmy swoje życie Jemu i że On o nas dba, troszczy się i prostuje nasze ścieżki.
No tak, czyli okazuje się, że to Boże błogosławieństwo jest ponad nasze zrozumienie nawet. Ale rzeczywiście nieraz jest tak, że człowiek przeżywa, wydaje się, bardzo trudne sytuacje, a mimo to potrafi się spokojnie zachować. No myślę, że ten przykład Jakuba też tu możemy odnieść, który uzyskał Boży pokój i nie obawiał się już spotkania czy stawienia czoła tej sytuacji, która była przed nim, czyli spotkania z bratem, który wyglądało na to, że go zaatakuje, a ostatecznie padli sobie w ramiona, no to co było, można było traktować w kategoriach cudu, prawda? Gdzie mogli dostąpić po wielu latach pojednania.
No właśnie, dobrze, że mówisz o cudach. My również oczekujmy cudów w naszym życiu. Ja myślę, że chrześcijanin to powinien być optymista, tak? Bo...
Myślę, że możemy powiedzieć, że chrześcijanin to powinien być optymista, jak najbardziej. Skoro ma takiego Boga, który jest i miłosierny, i pełen życzliwości, pełen łaski, i jest potężnym Bogiem, Bogiem wszechmocnym, który złożył obietnice różnorodne dotyczące różnych sfer. I tak jak kiedyś zostało zapisane w historii Izraela, że wszystko, co Bóg obiecał, wszystko się wypełniło. Tak samo w ostatecznym rozrachunku wszystkie Boże obietnice się wypełnią, które dotyczą nas ludzi. No oczywiście niektóre z nich są warunkowe, o tym nie zapominajmy, że Bóg nieraz składa obietnice, ale też oczekuje współpracy.
Tak, o tej relacji, o tej współpracy już wcześniej wspominałem, zachęcam do wysłuchania innych nagrań. W tej chwili podziękuję. Ze Sławomirem Wcisło łączy nas już kilka lat współpracy, doskonała znajomość elektrotechniki, no i umiłowanie do Słowa Bożego. Dziękuję, Sławku, liczę na to, że wystąpisz jeszcze w cyklu nagrań Rozmowy o Biblii.
Dziękuję bardzo, wiesz, że nie odmawiam.
I to mi się w Tobie podoba. Mam nadzieję, że Bóg pobłogosławi mi również innymi mówcami, a także pozwoli, aby te nagrania pracowały ku Jego chwale, no i przede wszystkim ku temu, żebyśmy mieli mniej trosk. Bardzo dziękuję. Sławomir Szczepaniec, Sławomir Wcisło, grudzień 2022 roku. Do usłyszenia.